Z nami jest pan Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalizujący się w sprawach izraelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Dzisiaj ponownie będziemy rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie i ponownie zadam to pytanie, które już kilkukrotnie padło podczas naszych poprzednich rozmów od początku tej ogromnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak wygląda sytuacja w samej Strefie Gazy?
No wciąż jest ona bardzo, bardzo trudna, bardzo, bardzo zła. Toczą się walki przede wszystkim wciąż w północnej części. Centrum jest szpital Al-Shafia, gdzie właśnie dochodziło do dużej liczby starć. Strona izraelska słowami ministra obrony Joava Galanta twierdzi, że Hamas jest w rozsypce, że jakby organizacja jest coraz bliższa porażki, niemniej jakby te sygnały, które płyną tak naprawdę ze strefy, wskazują na to, że jednak ciągle jest ona w stanie stawiać dość skuteczny opór. Trwają też naloty na południową część, też na cele Hamasu i innych organizacji. No niestety, ale wciąż rośnie bardzo, bardzo wysoka liczba ofiar rannych czy też zaginionych cywili palestyńskich w Strefie Gazy. No i coraz liczniejsze też niszczenia, jeśli chodzi o infrastrukturę, niewydolność szpitali, więc mamy do czynienia z coraz pogarszającą się sytuacją.
I dodatkowo pojawiła się informacja, że agencja ONZ, która działa w Gazie, ogłosiła, że w ciągu 48 godzin zakończy misję humanitarną. Musi ją zakończyć, bo nie ma paliwa, nie jest w stanie w żaden sposób działać na miejscu. Jeżeli nie nadejdzie jakaś konkretna pomoc, albo czy w ogóle możemy liczyć na to, że Izrael zmieni jakoś swoją politykę, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o zmniejszenie tej ogromnej klęski już humanitarnej i cierpienia cywili?
No, te elementy są ze strony Izraela ściśle związane z kwestią zakładników, tak, z pozycją Hamasu i też ponoć wedle różnych głosów, co podnoszą analitycy, strona, powiedzmy ta bardziej woskowa izraelska, twierdzi, że jednak to nie jest moment na jakiekolwiek ustępstwo, należy jeszcze bardziej przycisnąć Hamas, żeby tak naprawdę wynegocjować lepsze warunki ewentualnego, jednak nieuniknionego chwilowego zawieszenia broni, tak, bo też sami Izraelczycy potrzebują po prostu trochę czasu na przegrupowanie, ale jakby te podstawowe warunki, które stawia Hamas, tak, czyli zwolnienie więźniów, dostarczenie paliwa w ogólnym zakresie po prostu uwolnienie większej ilości pomocy humanitarnej dla strefy, to Izrael się wiąże właśnie z powrotem części zakładników, więc te rozmowy gdzieś się jeszcze toczą, no, ale wydaje się, że tak naprawdę każda strona próbuje jakoś trochę grając na czas, tak naprawdę wytargować większe warunki, bo też Hamas liczy, że ta presja międzynarodowa prędzej czy później na Izrael wpłynie na tyle mocno, że będzie on musiał te swoje działania jakoś powstrzymać.
A proszę powiedzieć, co z Egiptem? Jak moglibyśmy od początku ocenić postawę władz egipskich? Tutaj też pojawiły się ostatnio medialne informacje, bo to chyba najpierw Wall Street Journal, a potem jeszcze New York Times. Te dwie gazety stwierdziły, że prezydentowi Egiptu proponowano administrowanie Strefą Gazy po zakończeniu walk. W ogóle jak wygląda też sytuacja, jeżeli chodzi o takie kulisy zmiany władzy w samej Strefie Gazy?
To może zacząć od tego wątku egipskiego. Faktycznie jest to jeden z najważniejszych graczy, jeśli chodzi o cały ten konflikt, chociażby z praktycznej perspektywy granicy, tak, jaka łączy Synaj ze Strefą Gazy, więc jakby tak geograficznym tylko rzutem oka wydawałoby się, że to jest jakby to optymalne miejsce, do którego Palestyńczycy mogliby się udać, jeśli do tego doliczyliśmy te na poziomie retorycznym duże wsparcie dla sprawy palestyńskiej, propalestyńskie też sympatie, jeśli chodzi o ludność egipską. Niemniej tutaj naprawdę wiążą się parę elementów. Przede wszystkim taka kalkulacja, że Egipt nie jest odpowiedzialny za Strefę Gazy i to nie on powinien ponieść odpowiedzialność za ewentualne wydarzenia, do których rękę tak naprawdę przykłada Izrael, który on jakby jest głównym sprawcą tych zniszczeń w Strefie Gazy. Także ten element. Drugi element to, że jednak Hamas to bynajmniej nie jest faworyt Egiptu, to jest organizacja uważana za duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, tak, jakby sam ten nośnik ideologiczny, tak, powiązany z Bractwem Muzułmańskim, to jest coś, czego egipskie władze bardzo się obawiają. No i też taka dość racjonalna kalkulacja, że tymczasowe rozwiązanie, powiedzmy, że alokacja części ludności Strefy Gazy, tej, która by chciała opuścić, tak, bo pamiętajmy też, że część chce, trzyma się jednak swojego miejsca mieszkania, to takie tymczasowe rozwiązanie mogłoby przelić się tak naprawdę w coś bardzo permanentnego, tak, i to tak naprawdę przerabialiśmy w wielu innych państwach nawet regionu, jeśli chodzi o uchodźców, tak, czyli chodzi też o stricte uchodźców palestyńskich, więc tu faktycznie Egipt ma wiele kalkulacji, ma wiele interesów, ale też jest bardzo zaangażowany w te wszystkie sprawy. A jeśli chodzi ogólnie o scenariusze na przyszłość Strefy Gazy, no tu faktycznie też Izraelczycy mocno zaciemniają obraz, bo jest dość spory tak naprawdę, powiedziałbym, że rozdźwięk, wielogłos. Z jednej strony mamy radykalnych, albo nie radykalnych, tak, ale jednak polityków reprezentujących prawicę izraelską, czy nawet centrum, którzy wzywają do przesiedlenia, tak, ludności Strefy Gazy, no po prostu czystki etniczne na dobrą sprawę. Z drugiej mamy sygnały płynące od samego premiera Netanjahu, który mówi, że nie zgodzi się na powrót do zarządzania Strefą Gazy przez na przykład palestyńską, tak, czyli taką najbardziej oficjalną siłę na dobrą sprawę, którą relację ma większość świata w miarę unormowane. Scenariusz, tam pojawi się jakaś inna siła, dajmy na to pokojowe siły stworzone z państw arabskich, to też nie jest do końca taki całkowicie mroczny scenariusz dla tak naprawdę wszystkich zainteresowanych stron, bo Izrael mocno podkreśla, że on chce mieć pełną kontrolę bezpieczeństwa nad Strefą Gazy, czy z obecnością wojska na samym obszarze, czy też bez, ale no, możliwość działania chce zachować tak naprawdę na zawsze. A z drugiej strony właśnie państwa arabskie, które też musiałyby ponosić część odpowiedzialności, byłyby też ograniczone jakimiś właśnie zabiegami operacyjnymi ze strony izraelskiej. I do tego jakby postoje obowiązki tak związane z zarządzaniem takim dość trudnym obszarem, no, potwornie zniszczonym po tych obecnych działaniach Izraela, no to faktycznie też jest dość trudna kalkulacja po ich stronie. Także tutaj jesteśmy oddaleni tak czy siak od tego momentu, kiedy taki scenariusz byłby wdrażany w życie, ale póki co tak naprawdę no też bez jakiejś właśnie exit strategy, tak to określmy, też ta presja na Izrael, na izraelski rząd będzie coraz bardziej rosła, no bo jakby konflikt bez jasnego zakończenia, bez jasnych celów, czy możliwość osiągnięcia tych celów, no to jest coś, za czym jednak większość przywódców światowych się nie chciała podpisać.
A co z libańskim Hezbollahem? Bo najpierw były takie deklaracje, że Hezbollah że Liban po prostu nie chce włączać się absolutnie do tej wojny, przynajmniej jeżeli chodzi o takie głosy, które do nas tutaj docierały. Później było to głośne przemówienie kilka dni temu przywódcy Hezbollahu. Teraz izraelski minister kilka dni temu ostrzegł libański Hezbollah, że Bejrut może spotkać, tutaj jest cytat, taki sam los jak Gazę, jeżeli proirańska formacja wciągnie Liban w wojnę. Czy tutaj coś się zmieniło?
Rośnie liczba ofiar powoli, ale jednak dość konsekwentnie, jeśli chodzi o tę kolejną wymianę graniczną, ostrzały, dochodzi do według niektórych raportów do penetracji ze strony dronów Hezbollahu, więc jakby tam jest ta granica ciągle bardzo niespokojna. Izrael też ciągle utrzymuje ewakuację tych miejscowości nadgranicznych i też to się mocno przejawia w materiałach, które właśnie podają izraelscy dziennikarze czy eksperci, że dopóki istnieje ryzyko, że te, powiedziałbym, uderzeniowe jednostki Hezbollahu, które też miały w swoim portfolio scenariusz podobny do Hamasu, tak, czyli przekroczenie granicy, broń zakładników, ataki na ludność cywilną, że tego typu jednostki wciąż znajdują się w południowym Libanie, dość blisko izraelskiej granicy, no to sprawia, że tu o tym utrzymującym się napięciu, zakończeniu tego, te wymiany ognia ma nie być mowy. I faktycznie te groźby ataku na Tiberiusz, no to też nie jest nic nowego, tak, bo przynajmniej, że w 2006 roku również tamtejsze cele związane z Hezbollahem były obiektem izraelskich ataków, także tutaj widać, że te strony ciągle jeszcze to nie skaluje na pełną skalę, ale faktycznie sytuacja jest tam bardzo, bardzo niestabilna.
A co możemy powiedzieć na temat sytuacji wewnętrznej, jeżeli chodzi o izraelską politykę, jak ten konflikt właśnie wpływa na, czy to pozycję Benjamina Netanyahu, czy w ogóle co dzieje się, jeżeli chodzi o politykę Izraela?
No, ten konflikt nie wygasi absolutnie wszystkich sporów. Poziom nieufności wobec premiera Netanyahu, zła ocena jego obecnych działań i poczucie, że jakby jest z jednej strony nastawione na przedłużanie tego konfliktu, bo na utrzymanie się uwadze, tak? I podporządkowanie tak naprawdę temu pewnych czynników bezpieczeństwa i też tak naprawdę uzależnienie od swoich radykalnych współkoalicjantów, których no bardzo rzadko i bardzo w sposób mało konsekwentny stara się tonować. Dlatego właśnie ten rozdźwięk, tak, te liczne głosy właśnie, wezwania ze strony ministrów do czy właśnie kolejnej Nagby, czy innych po prostu bardzo skrajnych, bardzo zakrojących o zbrodnie działań przeciwko Palestyńczykom, to wszystko jakby idzie na konto premiera Netanyahu. No, pojawiają się tu i ówdzie sygnały o jakiejś możliwości jednak zmiany władz w trakcie tej operacji. To byłoby dość niestandardowe, jeśli chodzi o izraelski jakby kulturę polityczną, ale no, takie głosy też się pojawiają, przy czym no, dopóki tak naprawdę partia, koalicja stoi za premierem, no tu szanse na jakąś zmianę wydają się tak naprawdę minimalne. Więc ta sytuacja, myślę, że będzie coraz bardziej też destabilizować tak naprawdę proces decyzyjny, bo w tym momencie to wszystko jakby rozbija się o decyzje w bardzo bardzo napiętej sytuacji, tak i też pojawiają się coraz mocniejsze wyzwania, szczególnie ze strony no, chociażby rodzin zakładników, czy tych środowisk, które wcześniej protestowały przeciwko Netanyahu, żeby jednak premier ustąpił.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy na Stany Zjednoczone. Mieliśmy wizytę prezydenta Bidena. Czy tutaj coś się zmieniło, jeżeli chodzi o reakcję Stanów Zjednoczonych i zaangażowanie, wysyłanie pomocy właśnie do Izraela przez USA?
No, Ameryka ciągle coraz mocniej jakby też prze na Izrael, żeby te działania w Strefie Gazy, chociaż ten wymiar ofiar tak cywilnych został, są jakoś zminimalizowany. Jest też no, coraz więcej właśnie sygnałów tutaj pogłębiającego się jakby rozdźwięku tak między amerykańską dyplomacją a premierem Netanyahu chociażby, bo to właśnie te sygnały o tym, że autonomia palestyńska ma nie być odpowiedzialna za przyszłość Strefy Gazy, to co jakby Amerykanie deklarowali wielokrotnie i jasno i głośno, to teraz podważa sam premier Netanyahu, podważa, tak, no w tym momencie jakby jest to dodatkowy problem. No, do tego dochodzi jeszcze tak naprawdę no, rozmowy z państwami arabskimi i próby też jakiegoś utarcia wspólnego stanowiska, które też jakby kolejne jakieś niemądre posunięcie, niemądre słowa ze strony Izraela dodatkowo utrudniają, także tutaj faktycznie odliczając tak naprawdę cały ten kontekst wewnętrzny Stanów Zjednoczonych, to jakby administracja demokratyczna jest w coraz większym kryzysie, to faktycznie jest to pierwszoplanowa kwestia tak naprawdę polityki granicznej dla Stanów Zjednoczonych.
I my na pewno jeszcze będziemy powracać do tematu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Pan Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw izraelskich, był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.